Nasze dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Świętokradztwo w domu Słońca. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 6 rozdział i będziemy czytali od 13 wiersza. Pierwsza księga Samuela, 6 rozdział. Od 13 wiersza czytajmy. A mieszkańcy Bet-Szemesz żeli właśnie pszenicę w dolinie. Podniósłszy oczy, ujrzeli skrzynię i uradowali się na jej widok. Wóz zaś dojechał do pola Jozuego, mieszkańca Bet-Szemesz. I stanął tam w miejscu, gdzie był duży kamień. Wtedy porąbali drewniane części wozu i złożyli krowy na ofiarę całopalną dla Pana. Lewici zdjęli skrzynię pańską i skrzynkę ze złotymi przedmiotami, która była obok niej. Ustawili ją na tym wielkim kamieniu. Mieszkańcy Bet-Szemesz zaś złożyli w tym dniu Panu całopalenia i ofiary ze zwierząt. 5 książąt filistyńskich przyglądało się temu, a potem tego samego dnia zawróciło do Ekronu. A złote podobizny brzodów, które Filistyńczycy złożyli Panu jako daninę pokutną, są następujące. Jedna z Aszdod, jedna z Gazy, jedna z Aszkalonu, jedna z Gad i jedna z Ekronu. Złote myszy zaś, według liczby wszystkich miast filistyńskich, należących do 5 książąt, począwszy od miast warownych, aż do osad wiejskich. A świadkiem tego, aż do dnia dzisiejszego, jest wielki kamień, na którym złożyli skrzynię pańską na polu Jozuego, mieszkańca Bet-Szemesz. Po tym okresie ciemności słońce znowu zaczyna jaśnieć nad Izraelem. Oto, jak ostatnio tutaj rozważaliśmy, mieszkańcy Filistii po tych wszystkich plagach, które ich dotknęły, po tych wszystkich doświadczeniach, przez które musieli przechodzić, odsyłają skrzynię Bożą z powrotem do Izraela. I oto widzimy tutaj mieszkańcy Bet-Szemesz w Judzie akuratnie są zapracowani przy zbiorach. Żeli właśnie pszenicę w dolinie. Pracują, starając się zarobić na życie. Dzień jak każdy inny dzień. I oto nagle ich oczom ukazuje się niezwykły widok. Oto z krainy Filistynów idą 2 krowy, ciągnąc za sobą wóz. I idąc, jak ostatnio czytaliśmy, ryczały. I oni podnoszą swe głowy, patrzą, cóż to za widok. A na tym wozie skrzynia pańska. Ta arka, która została utracona w tej tragicznej bitwie nie tak dawno. Tak jak ktoś powiedział, diabeł odwiedza leniwych ludzi różnego rodzaju pokusami. Natomiast Bóg nawiedza zapracowanych ludzi swoimi błogosławieństwami. Ci zapracowani ludzie, ich oczom ukazał się ten piękny widok tej skrzyni Bożej, która, myślę, że dla wielu z nich wydawała się już nie do odzyskania. W tym czasie, kiedy byli przez tyle lat uciskani przez Filistynów i ta próba odzyskania niepodległości zakończyła się fiaskiem, klęską i śmiercią tak wielu Izraelitów. nie wydawało się, że jest jakakolwiek szansa, żeby móc odzyskać ten święty element ich wiary, ich kultu. Nawet gdyby udało im się zorganizować taką grupę komandosów, czy zebrać jakąś armię, która mogłaby uderzyć na Filistynów i próbować odbić tę skrzynię, jaką mieli szansę powodzenia, kiedy właśnie ostatnio zginęło 30 tysięcy na polu walki, czy nawet gdyby udało im się dojść do tych miejsc, gdzie przechowywano tą skrzynię, bo wiemy, że przenosili ją z jednego miejsca na drugie, tak jak te plagi za nimi szły, Filistyni mogli spalić tą skrzynię i cała ich wyprawa byłaby na nic. A oto zobaczcie, skrzynia przymierza pańskiego wraca do Izraela bez interwencji ani jednego żołnierza. Nie dawali żadnego okupu za nią, nie grozili, że coś zrobią, jak im nie oddadzą tej skrzyni. Niczego nie obiecywali im w zamian, jeśli oddadzą im tę skrzynię. I oto Bóg tak sprawił, że jakby prowadzone przez aniołów te dwie jałówki ciągną tą skrzynię i to prosto do ziemi Izraela. Co więcej, ta skrzynia nie wraca sama, ale jak tutaj czytaliśmy, ci władcy filistyńscy, chcąc złożyć Bogu ofiarę pokutną za to zło, którego się dopuścili, biorąc tą skrzynię w niewolę, po tych wszystkich plagach, jakie ich spotkały, dołożyli tam jeszcze te swoje złote figurki, myszy i tych wrzodów, które ich nawiedziły. I te, chociaż były swego rodzaju wyrazem ich jakiejś takiej pogańskiej zabobonności, niemniej świadczyły o mocy Boga Izraela, który nawiedził filistyńską ziemię. I też w tej mierze przez Izraela były postrzegane jako świadectwo tego, co Bóg uczynił. I tutaj w tej wiecznej księdze zostało to zapisane na pamiątkę. Tak jak ten dzban z manną i ta laska Arona, które były przechowywane obok tych kamiennych tablic w tej arce, tak i te zrobione przez Filistynów wrzody i myszy zostały uwiecznione dzięki tej księdze. Aby ludzie wspominali, aby ludzie rozmyślali o nich i czerpali z nich otuchę, wielkość i moc Boga, który wszystko może. Gdyby oni próbowali odbić tę skrzynię własnymi siłami, gdyby oni próbowali w jakikolwiek sposób ją odzyskać, może jeszcze więcej by z nich zginęło. Oto Bóg okazał własną moc. Pamiętacie tą sytuację, kiedy Gedeon zburzył posąg Baala i ludzie zaczęli się burzyć i co teraz zrobimy z tym Gedeonem? A ojciec Gedeona stanął w jego obronie i powiedział: jeśli Baal jest Bogiem, niech walczy sam za siebie. Jeśli ten czy tamten jest jakimś Bogiem, niech pokaże swoją moc, niech walczy sam za siebie. Dlaczego wy macie za niego walczyć? I wiecie, że Bóg prawdziwy, Bóg Izraela, niejednokrotnie powiedział do ludzi: wy tylko stójcie i patrzcie, a ja będę walczył za was. Wy tylko czasami, jak tam w przypadku tego Gedeona, czy w innych przypadkach, Bóg czasami mówi: weźcie jakieś tam gliniane naczynie, jakieś pochodnie. W innym przypadku mówi: zadmijcie w trąbę. W innym przypadku mówi: będziecie chodzić wokół miasta przez parę dni. Czasami Bóg użył takich rzeczy, ale to wszystko było po to, żeby mu pokazać, że to nie oni, że to nie ich siła, że to nie ich moc, ale że to sam Bóg jest pośród nich i On objawia swoją wielkość i swoją wspaniałość. I tak samo i my, jakkolwiek powołani jesteśmy do Boga, żeby pracować i żeby służyć i żeby działać, musimy pamiętać o tym, że wszelka nasza zdolność nie jest z nas, ale wszelka nasza zdolność jest z Boga. Tak jak apostoł Paweł mówi, sami z siebie nawet pomyśleć nic nie możemy. Nic nie możemy zrobić. Wszelka nasza zdolność jest z Boga. Jeśli Bóg chce, posłuży się jednym człowiekiem. Jeśli chce, posłuży się zborem. A jeśli chce, nikim się nie posłuży. I objawi się ludziom, i objawi swoją łaskę i chwałę. Owszem, Bóg ma pewien plan, ma pewien zamysł. I w swojej dobroci, w swojej łasce chce, żebyśmy byli Jego częścią. Z drugiej zaś strony nie jest ograniczony nami, ani nikim innym. Nikt z nas nie może myśleć, że bez nas to Pan Bóg już tego czy tamtego nie zrobi. Wiecie, miałem kiedyś taki okres w swoim życiu. Byłem tak zaślepiony, głupi, że wydawało mi się, że Pan Bóg mnie tak potrzebuje. Że jak ja gdzieś tam coś pójdę i coś zrobię, to wtedy nie wiadomo, co będzie się działo. Jak mnie tam nie będzie, to nie wiadomo, wtedy nic się nie stanie. Że człowiek potrafi być głupi. Także potrafi być pyszny. Także może mu się wydawać, że bez niego to Pan Bóg już jest ułomny. Nie, Bóg nie jest ułomny. Bóg nie potrzebuje ani ciebie, ani mnie. A jeśli używa ciebie albo mnie, to dlatego, że w swojej łasce tak postanowił. Tak mu się upodobało. Żeby ciebie czy mnie użyć. Żeby w twoim i w moim życiu objawić swoją wielkość i swoją wspaniałość. Ale nigdy nie sądźmy, że Bóg jest uzależniony od jakiegokolwiek człowieka. Pamiętacie ten czas, kiedy Estera znalazła się na tronie, czy przy tronie królewskim. I Mordochaj posłał do niej wiadomość, żeby ona wstawiła się za Izraelem do króla, bo groziła im całkowita anihilacja. Mieli być wszyscy zniszczeni. I ona się wahała. Widzimy, że mówi, jakże, przecież nie mogę stanąć przed nim bez wezwania, on tylko może mnie wezwać. A Mordochaj wtedy do niej powiedział takie znamienne słowa. Mówi, Bóg ciebie wyniósł na to stanowisko, na ten szczególny czas. Ale wiedz, że jeśli ty nie będziesz posłuszna, Bóg znajdzie sobie inną drogę. No ratuje swój lud. Z tobą czy bez ciebie. Mordochaj miał tę mądrość i wiedział, że Bóg nie jest ograniczony posłuszeństwem czy nieposłuszeństwem tej kobiety. Ale wiedział też, że Bóg chce jej użyć. Że chce się nią posłużyć. Taki dla nas, drodzy bracia i siostry, myśląc o tym, co Bóg dokonał na przestrzeni wieków, myśląc o tym wielkim dziele naszego Pana Jezusa Chrystusa i w tym dziele, które On przez wieki kontynuuje przez swój Kościół. Pomyślmy, jak ten świat się zmienił od czasu śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Kiedy posłał tych 12 uczniów, tych 12, moglibyśmy powiedzieć, prostaków, 11 najpierw, później wybrał sobie apostoła Pawła na 12. Jakże potem mówimy, jeden z tych rzymskich władców tamtego czasu mówi, oni świat do góry nogami przewrócili. Czy to Żydzi mówili, oskarżając Pawła. Świat do góry nogami przewrócili. I wiemy, że jak ten świat uległ zmianie, jak zmieniła się sytuacja kobiet na świecie, dzieci. Jakże powstało wiele różnego rodzaju misji i organizacji charytatywnych. Ludzie żyli jak zwierzęta w wielu miejscach, zanim dotarło do nich światło Ewangelii i cudowne zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie. I przez te całe wieki również i to dzieło Kościoła, i to dzieło Pana Jezusa Chrystusa jest owocem łaskawości i dobroci Boga, na które powinniśmy patrzeć, które powinniśmy rozważać i wspominać i brać z tego dla siebie otuchę i nadzieję. Ufność, że i dzisiaj mamy tego samego Boga, który również nami może się posłużyć. I w tym mieście, na tym miejscu, gdzie nas postawił, może się objawić w swojej łasce i w swojej mocy. Chcemy, ufam, być częścią tego dzieła. Nie być biernymi. Bóg dokona swojego dzieła z nami czy bez nas. Ale o ileż lepiej dla nas będzie, jeśli my staniemy się częścią tego dzieła. Jakież błogosławieństwo będzie naszym udziałem, kiedy pokornie Mu się poddamy i pozwolimy Mu działać w nas i przez nas. Oto Arka dotarła do Bet-Szemesz w Judzie. I jak tutaj czytaliśmy, ci namiestnicy filistyńscy podążali za nią. Obserwowali, co też się stanie. I nie wrócili do swojej ziemi, dopóki nie zobaczyli, jak ci mężowie z Bet-Szemesz powitali tę skrzynię, jak ci lewici zdjęli ją z tego powozu i postawili ją na tej skale, jak złożyli w ofierze te krowy i ten wóz porąbali i spalili i postawili też te złote przedmioty przesłane przez Filistynów. Oni to wszystko obserwowali. Dopiero kiedy to wszystko zobaczyli, czytamy, wrócili do swojej ziemi. A więc i im się Bóg objawił i im dał świadectwo swojej łaski i swojej mocy. Nie tylko w tych plagach, ale i teraz w tym cudzie, że te jałówki zamiast wracać do swojego domu, poszły tam prosto do Bet-Szemesz. A więc Arka, Skrzynia Boża jest na hebrajskiej ziemi ponownie. I tutaj ludzie nie muszą jej się obawiać, tak jak tam w ziemi Filistyńczyków. Tutaj widzimy, że oni z radością ją witają. Oni nie muszą się obawiać wrzodów ani myszy, ale raczej patrzą na nią jako ten właśnie symbol Bożej obecności znowu wśród nich. Symbol Bożej chwały, Bożej łaski dla nich. Jakże się cieszą, jakże widzimy tutaj świętują, składają ofiary. Moglibyśmy powiedzieć, że było to dla nich jak taka zapowiedź tego powrotu z Babilonu, kiedy jeden z psalmistów napisał: gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. I tutaj ich serca owionęła ta radość. Skrzynia Pańska znowu jest między nami. Prawdziwie Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o czym myślimy albo o co prosimy. Jak apostoł Paweł napisał w swoim liście do Rzymian: o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Nigdy nie powinniśmy popadać w jakąś depresję czy rozpacz, jeśli chodzi o sprawę Bożą. Jeśli jest to Boża sprawa, to Bóg jej z pewnością nie zostawi. To Bóg z pewnością znajdzie sposób, żeby swoją sprawę pociągnąć do chwalebnego końca. Oto Słowo Boże mówi do nas: zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Pan udaremnia zamiary narodu, w niwecz obraca zamysły ludów, ale plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Niestety ci mężowie z Bet-Szemesz nie zareagowali na to błogosławieństwo, które ich spotkało, we właściwy sposób. Oto w wierszu 19 czytamy, że Pan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz 50 070 mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej, i odprawił lud żałobne obrzędy, że Pan tak wielki zadał mu cios. Bet-Szemesz nigdy nie było więcej niż małą wioską albo niewielkim miastem i z pewnością nie mogło mieć tak wielkiej liczby ludności. Jerozolima w swoim szczycie miała około 70 tysięcy mieszkańców. W języku hebrajskim dosłownie tutaj nie jest powiedziane 57 tysięcy, ale dosłownie jest napisane 50 070 mężów, ale dosłownie jest powiedziane 70 mężów 50 tysięcy mężów i nie ma żadnego tam słowa między tymi wyrażeniami i nie jest to zgodne z hebrajską zasadą, żeby mniejszą liczbę stawiać przed większą. W niektórych językach tak jest. Po niemiecku na przykład, prawda? Ale w hebrajskim to jest jedyny przypadek w Biblii, gdzie coś takiego ma miejsce. a więc jest to niezgodne z tymi zasadami liczb. Stąd też wielu komentatorów, czy tłumaczy nawet Biblii, nie tłumaczy tak, jak u nas to zostało przetłumaczone. Oczywiście jest wiele różnych możliwości interpretacji, co to znaczy. 70 mężów, 50 tysięcy mężów. Jest cała masa tych różnych ciekawych prób wyjaśnień tego, co to mogło oznaczać. Ja podam Wam tylko dla przykładu 3. Być może któraś z nich jest prawdziwa. Niektórzy rozumieją to w ten sposób, że Bóg zabił 70 mężów z 50 tysięcy, które tam się zgromadziły. Że kiedy dotarła wieść do ludzi wokół, że przyszła Arka Boża, to ze wszystkich stron zaczęli ludzie ściągać i zgromadziło się tam 50 tysięcy ludzi. I 70 z nich zginęło. To jest jedna z możliwości rozumienia tego wiersza. Inni natomiast uważają, że tutaj podane są liczby, które jakby w całości obejmują to zniszczenie, które miało miejsce dokonane przez Arkę, a więc 70 z Izraela, a te 50 tysięcy odnoszą do tych wszystkich, którzy zginęli spośród Filistynów. I łącznie taka była liczba, czyli 70 tutaj i 50 tysięcy w ogóle. Jeszcze inni mówią, tych 70, którzy zginęli, to byli zacni kapłani, którzy byli warci 50 tysięcy innych. A więc widzicie, idzie to w różne kierunki, próby zrozumienia tego, o co tutaj chodzi, tak naprawdę nie wiemy. Raczej wyklucza się to, że 57 tysięcy ludzi zginęło. 50 tysięcy 70, przepraszam. Nawet w jednym z naszych polskich tłumaczeń znalazłem, w jednym z nich jest po prostu napisane 70, pomijają w ogóle tą kwestię tych 50 tysięcy. Dlaczego? Dlaczego Bóg zadał taki cios? Dlaczego zginęło tych prawdopodobnie 70 z Bet-Szemesz? Otwórzcie proszę 4 Księgę Mojżeszową i przeczytajmy kilka wierszy z 4 rozdziału, gdzie Bóg określa pewne zasady dotyczące podejścia do świętych przedmiotów w Jego przybytku. 4 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział i przeczytajmy najpierw wiersz 15. Gdy tedy obóz będzie miał ruszyć, a Aaron ze swoimi synami zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią kechatyci, aby je nieść. Kechatyci to byli kapłani, którzy mieli swoją służbę w świątyni. Lecz, dodaje, nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba synów Kehata przy namiocie zgromadzenia. Zwróćcie uwagę dalej, wiersz 18 i następne. Nie dopuścicie, by plemię rodowe Kehatytów zostało wytracone spośród Lewitów, a raczej dołóżcie starań, aby utrzymali się przy życiu i nie poginęli, gdy przystępować będą do Przenajświętszego. Niech Aaron i jego synowie przyjdą i wyznaczą każdemu z nich, co ma robić i co ma nosić. Niech jednak nie przychodzą, aby przyglądać się rozbiórce tego, co święte, aby nie poginęli. Wyobrażacie sobie? To jest Boże prawo dla kapłanów. Po pierwsze, ci kapłani nie mieli prawa dotykać niczego, co było święte, i widzimy tutaj, że synowie Arona mieli przykrywać te rzeczy, żeby ludzie na nie nawet nie patrzyli. I nawet spośród kapłanów zabronione było, żeby przychodzić i przyglądać się rozbiórce tego, co święte. jakże poważnie Bóg traktował świętość swojego przybytku i tych symboli, które wskazywały na Jego, na Niego samego, na Jego dzieło zbawienia. Jakże Bóg, tutaj widzimy, jakie ścisłe przepisy podał, żeby chronić ludzi przed zagładą, jaka może na nich przyjść, jeśli w nienależyty sposób będą podchodzić do świętych rzeczy. To miasto Bet-Szemesz było miastem kapłanów. Wiecie, że w Izraelu były wyznaczone miasta, gdzie przebywali kapłani. To było jedno z takich miast. I prawdopodobnie ci, którzy zginęli, byli kapłanami i znali prawo, ale uważali, że nie muszą trzymać się tej zasady. Że przecież to nie świątynia, to przecież to nie przybytek. To przecież tylko skrzynia Boża, którą odesłali Filistyni. Zwróćcie uwagę, że kiedy ujrzeli arkę, która była na tym wozie, to przyniosło im to radość. Ale kiedy tylko dotarła do nich, według prawa synowie Arona powinni byli zakryć tą skrzynię. Nie zostawiać jej na publicznym widoku. Zostawić ją bez przykrycia było zaniedbaniem. Ale zaglądać do niej już było świętokradztwo. I być może ci ludzie z Bet-Szemesz myśleli sobie: dobrze, faktycznie jest tam coś zapisane, żeby z ostrożnością obchodzić się z tymi świętymi rzeczami. Ale czy to jest słuszne? Czy to jest, powiedzielibyśmy dzisiaj, politycznie poprawne? Przecież wszyscy jesteśmy Izraelem. Przecież wszyscy mamy równe prawa. Dlaczego tylko jacyś mogli dotykać i mogli patrzeć? I dlaczego wszyscy nie mieliby mieć takiego prawa? Czyż to nie byłoby uczciwe? A więc zapomnijmy o Lewitach, którzy mieli się tym zajmować, ale niechaj każdy z nas poczuje się jak Lewita. Niechaj każdy z nas ma takie samo prawo. To tak jak dzisiaj wielu ludzi mówi: owszem, jest napisane w Biblii o tym czy o tym, ale czy to przystaje do dzisiejszych czasów? Tak, Słowo Boże mówi, że kobieta ma nakrywać głowę w trakcie chrześcijańskiego zgromadzenia. Ale nikt tego już dzisiaj nie robi. Czy my się mamy tego trzymać? Tak, jest napisane, że kobieta nie ma nauczać męża i nie ma zajmować przywódczej roli w Kościele, ale czy my musimy się tego trzymać? Czyż to nie jest jakieś poniżenie kobiety? Czyż to nie jest jakiś afront wobec jej godności? To takie nieczułe tak traktować drugą osobę. Chyba wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Chyba przecież wszyscy mamy takie same prawa. Wielu ludzi dzisiaj myśli, że możemy pewne rzeczy z Bożego Słowa zignorować. Że możemy je starać się wytłumaczyć jakąś kulturową kwestią, czy jakimś takim przejściowym zastosowaniem, ale że to nie są uniwersalne zasady, które miałyby dotyczyć Kościoła. Chociaż Kościół trzymał się ich przez 19,5 wieku. To dzisiaj uważamy, że mamy prawo z nich zrezygnować, że możemy sobie postępować według naszego widzimisię i tego, co dzisiaj jest do zaakceptowania we współczesnym świecie. Jakże to przykre, że taka radosna okazja, jak tutaj przyjście Arki Bożej, musiała być zaciemniona tym przykrym wydarzeniem Bożego Sądu. I ileż to mamy takich scen w historii Kościoła, Bożego przebudzenia, Bożego działania, objawów Bożej łaski, które zostały steptane i zamieniły się w jakieś skrajności, zamieniły się w jakieś ekscesy w Kościele przez nierozwagę i głupotę ludzi. Że ludzie nie podchodzili z należytym szacunkiem i bojaźnią do świętych rzeczy w Kościele, ale traktowali je jak zwykłe rzeczy. Z czasem nawet potężne działanie Boże dla wielu ludzi stawało się taką codziennością, że zatracali wyjątkowość tego. Zobaczcie, ilu wierzących ludzi zatraciło niezwykłość i wspaniałość swojego zbawienia. Dla wielu ludzi stało się tak powszednie, że kiedy przychodzi im podnieść swoje ręce do Boga i podziękować Mu, nie wiedzą, za co mają Mu dziękować. Z iluż ludzi, otrzymawszy dar Ducha Świętego, zaniedbała tą łaskę, której doświadczyli. Nie zabiegali o to, żeby obfitować. Nie zabiegali o to, żeby sięgać po jeszcze większe dary łaski. Ale spowszedniało im mówienie językami. Spowszedniało im takie rzeczy i po prostu przestały być świętymi. Przestały być czymś, czym się zachwycają, czymś, co podziwiają. I czymś, czego pragną więcej, o czym mówią innym ze świętością, ze zrozumieniem łaskawości Bożej, jaka została nam dana. Także łatwo zatracić jest. I wiecie, czasami w naszych rozmowach to jest przykre, ale pozwólcie, że powiem o tym. Czasami nawet w naszych rozmowach, nawet nieraz w środę na tych naszych spotkaniach omawiamy jakieś kwestie dotyczące Bożego Słowa, Bożych praw, a niektórzy sobie robią z tego żart. A niektórzy tak jakoś bezmyślnie, czasami coś nie zastanawiając się nad tym, że rozmawiamy o świętej rzeczach. Coś palno, coś lapno. Ja wiem, że wszyscy uchybiamy w języku. I wiem, że czasami dobrze jest wprowadzić troszkę luzu. Ale strzeżmy się tego, bracia, siostry, żeby świętych Bożych rzeczy nie traktować jako coś powszedniego, coś takiego zwykłego, bo to nie są zwykłe rzeczy, to są wielkie tajemnice Boże, które Bóg w swej łasce nam objawił i dał nam je, abyśmy z szacunkiem i z bojaźnią się nimi zajmowali, nie z jakimś takim lekkim podejściem. Jest jakąś taką postawą, że możemy sobie o tym pogadać, tak jak gadamy sobie o, nie wiem, o sporcie czy o jakichś innych sprawach. To nie są tego typu rzeczy. Pomyślcie o tym, bracia, siostry. Czy faktycznie podchodząc do tego świętego słowa, przychodząc na to miejsce i podnosząc nasze ręce do świętego Boga, modląc się do Niego, śpiewając Mu pieśni, czy uświadamiamy sobie, że stoimy przed Jego wielkim tronem? Oto Słowo Boże mówi z jednej strony: śmiało podejdźcie do tronu łaski. Wzywa nas, abyśmy śmiało podeszli, ale to śmiało nie oznacza z jakąś taką postawą, wiecie, z rękami w kieszeniach i przechodzimy do jakiegoś naszego kumpla. Nic z tych rzeczy. Pamiętaj, Słowo Boże mówi, że Bóg jest w niebie, a Ty jesteś na ziemi. Pamiętaj, że On Cię stworzył, On Cię uczynił, Jego dziełem jesteś, może z Tobą zrobić wszystko, co chce. Pamiętaj, że On całe narody patrzy jak na krople w wiadrze. Jesteśmy jak pył na wadze. Pamiętajcie, że później król Dawid i Uzza dopuścili się tego samego przestępstwa. Jak dojdziemy do tej historii, uważnie się przyjrzymy temu, co tam miało miejsce, ale myślę, że znacie tą historię. Kiedy Dawid później próbował sprowadzić arkę z Baali judzkiej do swojego miasta. I Uzza, który najwyraźniej był synem tego człowieka, u którego była arka przez ten czas Baali judzkiej, tak się do niej przyzwyczaił, tak się czuł niebezpiecznie, że kiedy się w tamte zwierzęta potknęły, chciał wyciągnąć rękę, żeby przytrzymać tą arkę, żeby nie spadła. I Bóg go poraził w jednej chwili. Zwróćmy uwagę na dobroć Bożą, łaskawość Bożą, ale i też surowość Bożą. Nie zapominajmy o tym. W wierszu 19, drugiej części, w tłumaczeniu Biblii Brzeskiej czytamy: a lud płakał, iż je Pan pomordował tak srogiem karaniem. Płakali, że tak srogo Bóg się z nimi obszedł, że tylu ludzi zginęło. Każdy grzech wpływa na przyszłość, jak również to, w jaki sposób rozprawimy się z grzechem, to, w jaki sposób grzech zostaje ukarany. Dlatego też ta kara i surowość Boża jest tak naprawdę błogosławieństwem Bożym, aby być ostrzeżeniem dla wszystkich późniejszych pokoleń, aby być objawieniem Bożego gniewu wobec zła, które ma miejsce. Wiecie, że Bóg nie każdego człowieka, który staje tak jak Herod i przyjmuje chwałę Bożą, od razu poraża, tak jak poraził Heroda. Pamiętacie tą sytuację w Dziejach Apostolskich opisaną? Kiedy ludzie mówili: to głos Boży, nie ludzki. I czytamy, że anioł pański poraził go. Robactwo go zżarło. Ale czy z każdym tak jest? Czy wszyscy, którzy taką postawę przyjmują jak Herod, tak podobnie giną? Czy wszyscy, tak jak Ananiasz i Safira, giną, kiedy próbują oszukać coś w kościele, którzy próbują, coś mówią, tak wiecie, niby tacy są pobożni, niby wszystko tego, mają jakieś ukryte rzeczy? Czy wszyscy tak giną jak Ananiasz i Safira? Nie. Nie wszyscy. Niektórym się udaje. Pozornie się udaje. Taki sam Boży gniew, jak spadł na Ananiasza i Safirę. Taki sam Boży gniew, jak spadł na tego Heroda. Taki sam Boży gniew ciąży na nich. I swego czasu, kiedy Bóg uzna za słuszne, Bóg wykona na nich swój wyrok. To, że od razu nie przychodzi Boża kara na każdego, to, że od razu nie spada taki sąd, jak tutaj czy tam na nich spadł, to nie znaczy, że tym razem Bogu aż tak nie zależy, jak tam mu zależało. Słowo Boże mówi: bracia, siostry, nie dajcie się oszukać. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bóg nie pozwoli, żeby człowiek traktował sobie lekko jego święte rzeczy. Żeby człowiek z pogardą podchodził do jego świętości. To, że od razu nie padłeś trupem, to nie znaczy, że Bóg jest zadowolony z twoich myśli, czy z twoich słów, czy z twojej postawy wobec świętych Bożych rzeczy. Zwróćcie uwagę, że tutaj już, kiedy ci ludzie zginęli, mężowie Bet-Szemesz uświadomili sobie świętość Boga od razu. Czytamy, że zawołali: któż może ostać się przed Panem? Któż może ostać się przed Jahwe, tym świętym Bogiem? Kiedy ci ludzie zginęli, oni uświadomili sobie, że mają do czynienia ze świętym Bogiem. I uświadomili sobie, że nie są w pozycji, w której mogą sobie tak swobodnie z Nim przebywać. Ale opadł ich święty strach. I myślę, że było dla nich to zyskiem uświadomić sobie tę wielką prawdę, której wcześniej najwyraźniej sobie nie uświadamiali. Może myśleli: o, skoro do nas ta arka przyszła, to my jesteśmy jacyś szczególni, to może my teraz tak już nie musimy tak ściśle tutaj się trzymać tych zasad, tych przepisów. Wiecie, to jest nasze ludzkie myślenie. Nam się wydaje, że jeśli Bóg okazuje nam dobroć i łaskę, to możemy być jak ten chłop, którego wpuścisz do biura i ci atramen wypije. Jak ci, którzy dajesz mu palec, a on całą rękę łapie. O nie. Bóg nigdy nie stawia nas w takim miejscu, żebyśmy mogli sobie Jego traktować na równi ze sobą. Z jednej strony w swojej wielkiej łasce i miłosierdziu w Panu Jezusie Chrystusie uczyni nas dziećmi Bożymi i dał nam przystęp do siebie, bliski przystęp, tak, że możemy do Niego wołać: Abba, tatusiu. Ale z drugiej strony ciągle nam przypomina: pamiętajcie, że ja jestem świętym Bogiem. I mówi o należytym szacunku i należytej bojaźni przed Bogiem. I nie zapominajmy, że to jest początek mądrości. Właściwy stosunek do Boga, właściwy respekt, szacunek. A więc i tutaj Bóg uczynił to, co uczynił. Wykonał ten sąd, aby było to lekcją dla wszystkich następnych pokoleń. Aby było to lekcją dla nas, którzy dzisiaj możemy czytać Stary Testament i czytać o tych różnych dziwnych dla nas często wydarzeniach, gdzie Bóg w różny, dla nas nie zawsze pojęty sposób się objawił. Ale myślę, że czytając tę historię, jednym z takich błogosławionych efektów, jakie to ma na nas, jest większa bojaźń wobec Boga i Jego osoby. Czy Bóg, ktoś powie, nie przesadził trochę? Czy Bóg nie był zbyt ostry? Czy możemy winić Boga za to, co tam się wydarzyło? Dlaczego mężowie Bet-Szemesz po tym, co się stało, chcieli pozbyć się arki, którą wcześniej z taką radością przywitali? Mówili mężowie z Bet-Szemesz, do kogo uda się on od nas? Wysłali tedy posłańców do mieszkańców Kiriat Jearim z wieścią. Filistyńczycy zwrócili skrzynię pańską. Przyjedźcie i zabierzcie ją do siebie. Coś wam to mówi? Coś się wam przypomina? Czy oni nie zachowują się tak samo jak ci Filistyńczycy? Którzy wcześniej tak się cieszyli, tak mamy skrzynię, o, w świątyni swojego bożka postawili, a potem odsyłają jedni do drugich. Zabierzcie, zabierzcie, zabierzcie. I czy Bóg, ktoś powie, nie traktuje ich tak samo jak Filistyńczyków? Jeśli Bóg uderzył tych pogan za niewłaściwe podejście do jego świętego przedmiotu, kultu, to jakże Boży ludzie mogą myśleć, że unikną jego sądu, kiedy robią to samo? A może jeszcze gorzej. Nie czytamy, żeby Filistyni próbowali zaglądać do tej skrzyni. Jeżeli niewierzący, gdy bluźnią Bogu bezmyślnie, są winni, to czyż Boży ludzie, którzy mają daleko większą odpowiedzialność, nie są obciążeni winą, kiedy łamią Jego przykazania, które znają i które wiedzą, że nie powinni łamać? Słowo Boże mówi, jeżeli tamci, tam mówi o tych z Izraela za czasów Mojżesza, mówi, jeżeli tamci nie uszli kary, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Jakże my ujdziemy cało? To jest niesamowite, że od razu ci wszyscy w Filistyni nie padli trupem, wiecie, którzy tylko wzięli tą arkę w swoje nieczyste ręce i potem przewozili z miejsca na miejsce. To jest dziw, że Bóg tamtych wszystkich nie pozabijał, ale ewidentnie Bóg okazywał im więcej wyrozumiałości i cierpliwości, dlatego, że oni byli ignorantami. Dlatego, że oni nie znali Bożych praw i Bożych zasad, Bożych przykazań. Robili to, co robili za swoimi świętymi obiektami. Ale tutaj, kiedy Bóg daje tą skrzynię z powrotem swojemu ludowi, oczekuje od nich czegoś innego niż tego oczekiwał, czego oczekiwał od Filistynów. Bracia, siostry, jakąż głupotą jest, kiedy my próbujemy porównywać się do tego świata i myśleć o sobie dobrze, patrząc na to, co robi świat. I mówić, o, ja tego nie robię, ja tamtego nie robię, ja już z tego jestem wolny, ja już tego. Czy my się mamy porównywać z tym światem? Czy Bóg traktuje nas tak samo, jak traktuje świat? Czy Bóg od nas tylko tego oczekuje, czego oczekuje od ludzi, którzy nie znają Boga? Słowo Boże mówi, komu jest wiele dane, od tego też wiele się będzie wymagać. Im większa łaska na nas spływa, im więcej poznania mamy, im więcej książek dobrych przeczytałeś chrześcijańskich, im więcej Biblii przeczytałeś, wiedz, że twoja odpowiedzialność wzrasta. Gdyż wiele otrzymałeś i wiele od ciebie będzie się wymagać, wiele od ciebie będzie się żądać. Nie to, co ten jakiś poganin, który nie ma poznania Boga i Biblii w ręku nie ma. Nie możemy porównywać się z tym światem. Nie możemy myśleć takimi kategoriami. Do kogo mamy się porównywać? Gdzie jest nasz ideał? Mamy tylko jeden. To jest doskonały ideał naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy, że mamy wzrastać pod każdym względem w podobieństwo do Niego. Że do Niego mamy się upodabniać. I tak długo, jak tam jeszcze nie jesteśmy, nie mamy się czym chlubić. Nie mamy się z czego obnosić. O tak, możemy dziękować Bogu za tą łaskę, że nie jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Możemy Go wielbić i wywyższać za to, że już nie robimy tego, co robiliśmy, tak jak kiedyś, kiedy nie znaliśmy Boga. Ale dzisiaj przed nami są większe wyzwania. Dzisiaj przed nami jest daleko większa odpowiedzialność. Dzisiaj Bóg oczekuje ode mnie, od ciebie czegoś daleko więcej. Mówi, żebyśmy całe nasze ciała, całe nasze życie złożyli Jemu jako ofiarę. Wszystko byśmy Mu oddali. To jest Jemu miła, święta ofiara. Nasze ciała oddane Jemu w posłuszeństwo. Nasze myśli, nasze słowa, wszystko. To jest nasz ideał, to jest nasz cel. Nie tylko porównywać się z tym czy z tamtym, który nie zna Boga. Pamiętajmy, że sąd i kara są proporcjonalne do przywileju, który otrzymaliśmy, do poznania, którym zostaliśmy obdarzeni. Pozwólcie, że zakończę jeszcze patrząc krótko na dwa oblicza tego grzechu, który tam miał miejsce. Do tej pory podkreślałem tą kwestię braku szacunku. Brak takiej świętej bojaźni w ich sercach. Ale myślę też, że mogła tam być jakaś taka nieposkromiona, arogancka ciekawość. Są pewne kwestie, są pewne sprawy, w które człowiek chciałby wejrzeć. I myślę, że jesteśmy w stanie utożsamić się z tą pokusą, jaka musiała im towarzyszyć, kiedy, wiecie, ta skrzynia trafiła do nich. Teraz to, co zawsze było w przybytku, zakryte, co tylko arcykapłan na co patrzył raz do roku i to jeszcze przez ten dym tego kadziła, z którym tam wchodził, teraz po prostu stało na skale przed ich oczami. I ciekawość, żeby zobaczyć tam tę tablicę, żeby zobaczyć ten dzban z manną, tą laskę, która zakwitła, nadal zakwitnięta? Ludzka ciekawość. Ale Bóg powiedział, nie będziesz na to patrzył, nie będziesz się tam na to wpatrywał, nie będziesz tego dotykał, to jest święte i koniec, nie ma nawet, że tak wszyscy sobie tam będą zaglądać i patrzeć na to. Nie, Bóg powiedział, nie, to jest i koniec, nie dla was na to patrzeć. I gdzieś ta ludzka ciekawość, to pragnienie, żeby zobaczyć to, czego Bóg powiedział, że oglądać nie będziesz. Są pewne prawdy, które Bóg w dobrym celu zakrył przed nami. Objawił nam bardzo niewiele z nich. Dał nam pewne zrozumienie, dał nam pewne poznanie tych rzeczy, ale wiele z nich nie rozumiemy do końca. Na przykład to, że Bóg jest jeden, ale jest Ojciec i Syn i Duch. Słowo Boże mówi, że Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch jest Bogiem. Jesteś w stanie to wyjaśnić? Jesteś w stanie to pojąć? Jesteś w stanie to narysować? Bóg mówi, że On zawsze istnieje. Że On nie ma początku. Jakże możemy to pojąć naszym umysłem? że coś się nigdy nie zaczęło, że istnieje zawsze. Spróbuj o tym pomyśleć. Gdzieś coś zacznie ci w końcu się blokować. Nie mamy odniesienia do czegoś takiego. A co z takimi prawdami jak to, że Bóg wybrał nas do zbawienia w Jezusie Chrystusie? A z drugiej strony Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy wybrali zbawienie, żebyśmy nie upierali się w naszym grzechu, ale pokutowali i wierzyli Ewangelii. Co z tym, że grzesznicy będą na wieki ukarani? Co z tym wiecznym cierpieniem niezbawionych? Że ich robak nie ginie, ogień nie gaśnie. Iluż to ludzi zmagało się z tymi prawdami i próbowało w nie wejrzeć do tego stopnia, że stali się ślepi. Tak jak to słońce, które świeci nad nami, które Bóg dał. Jeśli na nie spojrzysz i kiedy ono świeci swym pełnym blaskiem, to jest tym swego rodzaju przyjemność, jest rozkosz tego ciepła, tego światła, które ono daje. Ale spróbuj się w nie wpatrywać. Spróbuj patrzeć i zobaczyć, co tam naprawdę jest. To okaże się, że wkrótce już nic nie zobaczysz. Iluż to ludzi posunęło się do różnych ekstremów, próbując wejrzeć w tajemnice Boże i próbując je tak rozpracować, posuwając się do skrajności, posuwając się do absurdów, i stali się ślepymi przewodnikami ślepych. O, człowiek domaga się w swojej ciekawości wyjaśnienia wielu spraw. I Słowo Boże mówi, żebyśmy starali się pojąć rzeczy Boże, żebyśmy starali się dotrzeć do tych głębokości mądrości, ale musimy być świadomi też naszych ograniczeń. Musimy być świadomi, że Bóg pewne rzeczy po prostu przed nami zakrył i nie wszystko nam objawił. I są rzeczy, co do których musimy po prostu powiedzieć, że nie wiemy. Że ich do końca nie rozumiemy. Jest tak napisane, możemy te rzeczy próbować zrozumieć, możemy starać się je ze sobą zestawić, ale strzeżmy się przed taką postawą, jak czasami ludzie niektórzy prezentują, że wszystko możemy zrozumieć, że wszystko możemy pojąć, że wszystko możemy wyjaśnić i na każde pytanie musimy mieć odpowiedź. Wiecie, żydowscy rabini byli takimi skarbnicami mądrości. Ale wiecie, że oni w swych odpowiedziach na każde pytanie znacznie się różnili i powstawały różnego rodzaju szkoły rabinistyczne, tak jak powstało w Kościele cała masa denominacji. Bo ludzie musieli mieć swoje zdanie na taki czy inny temat, który nie jest jednoznacznie przedstawiony w Bożym Słowie. I musieli się upierać przy swoim zdaniu do tego stopnia, że już nie mogli mieć społeczności z innymi braćmi i siostrami. Dlatego, że mieli inne zdanie. I tego musimy się, bracia, siostry, strzec. Są sprawy, które Bóg powiedział jasno i wyraźnie i chwała Mu za to, że nam pewne rzeczy jasno objawił. Są inne kwestie, co do których nie mamy całkowitej pewności. Nadal inaczej je rozumiemy i nadal możemy się miłować, i nadal możemy się szanować i nadal możemy przyznać, że ja rozumiem to tak, ty rozumiesz to tak, ale nie jest to coś, co będzie teraz przyczyną naszego podziału i naszej kłótni, i naszej walki, dlatego, że jesteśmy ograniczonymi ludźmi. I dzisiaj, jak Paweł mówi, widzimy tylko jakby w zwierciadle. Dzisiaj nasze poznanie jest cząstkowe. Nasze zrozumienie Bożych spraw nie jest pełne. Nie poznaliśmy tak, jak należało jeszcze poznać. Ale wszystko rozumiemy tylko w jakiejś cząstce. I Bóg też to zrobił celowo. Żeby nasze serca zachować w właściwej pokorze. Żeby nas trzymać w tym miejscu, gdzie wiemy, że On wszystko wie. On jest wszechwiedzący. A ja i ty nie. Nie jesteśmy. I nie popełniajmy tego błędu, jaki popełniło tylu ludzi, podnosząc się do pozycji nieomylności. Podnosząc człowieka do miejsca, w którym słowo człowieka jest jak słowo Boga. Że jak ten czy tamten coś powie, to jest po prostu taki amen i wszyscy muszą w to wierzyć i za tym ślepo iść. Nie ma takiego człowieka, poza jednym, Jezusem Chrystusem, w którego usta była tylko prawda. A wszyscy inni jesteśmy omylni. Nie rozumiemy wszystkiego, tak jak należało poznać. Dlatego zachowajmy należytą pokorę. Bet-Szemesz to znaczy dom słońca. Dom słońca. To było miejsce, gdzie mieszkali kapłani mający jaśnieć świętym blaskiem mądrości i poznania Boga. To miejsce stało się miejscem takiego ciosu, takiego podejścia do Boga, takiej hańby dla tych ludzi. Bracia i siostry, i my jesteśmy domem słońca. I my jako świątynia Boża jesteśmy światłem tego świata, Pan Jezus powiedział. Nasze światło może rozświecać ten ciemny świat. Nasze życie, nasze słowa, nasze myśli, nasza postawa, nasza modlitwa może być światłem dla tego świata. Ale jesteśmy w tym samym niebezpieczeństwie, co mieszkańcy Bet-Szemesz. Że mając tak wiele światła Bożego, mając tak wiele Słońca Bożego w nas, możemy na nie patrzeć w niewłaściwy sposób. Możemy zająć się nie tym, co trzeba. Możemy stracić to poczucie świętości tego, co mamy. I możemy w swej ciekawości zająć się nie tym, co trzeba. Wdać się w kłótnie, w spory. Szukać rzeczy, do których nie dojdziemy. Zamiast trzymać się tego, co nam zostało jasno, wyraźnie powiedziane. Co jest nam dane, abyśmy byli światłością tego świata. Niechaj dobry Bóg użyje dzisiaj tego słowa. Aby pomóc nam prawdziwie być domem światła, domem słońca. Aby to Boże Słońce jaśniało w nas, nie spalało nas, nie oślepiało nas. Ale abyśmy my, patrząc na nie we właściwy sposób, mogli być odbiciem tego światła w tym świecie. Aby nikt z nas nie był bluźniercą. Aby nikt z nas nie był świętokradcą. Ale byśmy mogli być błogosławieni i pełni Bożego światła. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę. Powstańmy może, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, które czasami nas pociesza, czasami daje pokój pośród sztormu naszego życia, rozwesela nasze serca, tchnie nadzieję, jest pełne dobrych obietnic, klejnotów poznania Ciebie. Dziękujemy też za tę historię, jak ta, gdzie widzimy porażkę, gdzie widzimy błędy, gdzie widzimy brak szacunku, brak bojaźni. Dziękujemy, że to wszystko zostało zapisane w Twoim świętym Słowie dla naszego pouczenia, dla naszego zbawienia. Abyśmy ostrzeżeni przykładem nieposłuszeństwa innych sami nie brnęli w naszym nieposłuszeństwie, ale upamiętali się, ale nabrali mądrości, ukorzyli się. Panie, tak pragniemy, by nasze serca były pełne miłości do Ciebie, pełne świadomości Twojej akceptacji w Panu Jezusie Chrystusie, tej bliskości, jaką mamy w Nim, przystępu do Ciebie. Ale abyśmy w tym nie zagubili, Panie, tej należnej Ci postawy naszego szacunku i świadomości, żeś Ty stwórcą, a my stworzeniami. Żeś Ty Bogiem, a my gliną. Oby w naszych sercach była ta święta bojaźń, kiedy rozmyślamy, kiedy mówimy o Twoich sprawach. Żeby w nas nie było głupoty. Żeby nie było w nas takiej właśnie postawy, w której robimy sobie żarty i kpiny z tych świętych rzeczy, których nam powiedziałeś, które nam objawiłeś. Pomóż nam, Panie, zachować tą równowagę między tą bliską intymnością z Tobą i należnym Ci szacunkiem, należną bojaźnią, abyśmy z drżeniem nasze zbawienie sprawowali. Prosimy, przemawiaj do naszych serc. Daj nam właściwie rozumieć to słowo, które dzisiaj do nas przekazujesz. Daj nam łaskę, by je rozumieć, by je zachowywać. Aby to miejsce, Panie, ten Kościół, każdy z nas, abyśmy byli dziećmi światłości, pełnymi Twojego światła, Twojego blasku, Twojej wspaniałości, Twojej, Panie, mocy, Twojego życia, aby nie było w nas nic nieczystego, nic skalanego, niegodziwego, abyś nie odrzucił nas, tak jak odrzuciłeś dom Heliego, jego synów, którzy nie okazywali Ci należnego szacunku i respektu, jak poraziłeś tych mężów Bet-Szemesz. Zachowaj nas, Panie, przed taką postawą, przed takim błędem, przed taką niegodziwością. Pomóż nam kochać Ciebie i czcić. Ucz nas, Panie, jak chodzić w Twoim świętym domu i być naczyniem do celów zaszczytnych. Prosimy przez naszego drogiego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.